Srebrne pokolenie.
Witamy Państwa serdecznie, Anna Rymbas i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Kłaniamy się.
Witam. Dzień dobry Państwu.
Witam Panią doktor.
Jezu, przepraszam, tak się wcięłam się.
Majowo chyba po raz pierwszy.
Tak.
No, majówka. Uśmiechnięta, leniwa, słoneczna.
Słoneczna. Widziałam tańczące żurawie. Normalnie się zalecały do siebie.
Zalecały się.
Tak, zalecały się żurawie. Widzieliśmy czaplę, która siedziała na drzewie, udawała konar i na coś polowała, na rybę, bo tam był staw. I naprawdę to daje to daje mentalny odpoczynek.
Pani doktor, bardzo się cieszę, że pani odpoczęła. Cieszę się też, że państwo odpoczęliście, bo majówka przyda się wszystkim, nie tylko żurawiom, nie tylko majówka, prawda? I dzisiaj mamy troszkę inny temat, trochę temat o cięższym, o większym ciężarze gatunkowym, bo chodzi nam o to, jak młodzież patrzy na pokolenie dwa razy starsze od siebie i jak seniorzy, jak pokolenie seniorów, 70-80-latków, a czasem nawet już i 60-latków.
Dokładnie.
Ocenia tych wszystkich, którzy kończą 18 lat, piszą teraz matury, tych nastolatków na przykład, bo i 13-latkowie, i 18-latkowie to zupełnie inni ludzie są, prawda? Tak. To jeszcze troszeczkę z innej też, można powiedzieć, strony, można na nich patrzeć jeszcze. Także ta ocena wypada różnie. I ja Państwa teraz na początku audycji bardzo proszę o napisanie kilku swoich uwag, którymi się wy kierujecie, oceniając młodzież na przykład, albo młodych ludzi, albo młodszych ludzi na przykład, którymi wy się kierujecie. Napisanie takich opinii swoich. A ja zobaczę, czy to są opinie i które mają miejsce w rzeczywistości. My z doktor sprawdzimy, czy to są po prostu stereotypy. Bo o tych stereotypach mamy z panią doktor Wiewiórkowską-Garczewską rozmawiać. Dlaczego piszę i mówię, przepraszam, dlaczego apeluję i mówię do seniorów? Bo jakoś tak nie chce mi się wierzyć, że 18-latki dzisiaj słuchają srebrnego pokolenia. Pani doktor. Przepraszam, ale zaraz, sekunda. Maturę już napisali. Mogliby włączyć radio.
I posłuchać srebrnego pokolenia.
I by się nauczyli bardzo dużo dzisiaj od naszej audycji.
Okay. Tak. Ale wydaje mi się, że oni nie mają takiej potrzeby i jakby ich usprawiedliwiam absolutnie. Bo też bym pewnie takiej potrzeby, mając lat 19, 18, czy tam ileś, ale naście, nie siąt, prawda? Jak to powiedział mój pacjent, że teraz choruje na siątki i te siątki mu się namnażają. Ale proszę Państwa, jak świat światem.
Dlatego, jeszcze tylko dokończę, właśnie. Napiszcie Państwo swoje opinie,
tak.
Jak patrzycie na młodzież, jeżeli młodzież nas słucha.
Co was denerwuje?
Bardzo proszę o opinie zwrotne o seniorach, o tym, jak patrzycie na nich, albo co się utarło w waszej świadomości, w waszym myśleniu, w waszych takich relacjach. Jeżeli się kontaktujecie z seniorami, myślicie o nich, rozmawiacie z nimi, to co jest takim motywem przewodnim, co wam, młodym ludziom, w głowach gdzieś tam wybrzmiewa? Ale bardzo czekam na opinię również seniorów. 603-06-06-06. Zobaczymy, jak państwo do tego podchodzicie. Może nie macie w ogóle żadnych opinii na ten temat i w ogóle się nie patrzycie w stronę młodych ludzi. Bo pani doktor, może tak być?
Może tak być.
Może tak być?
Może tak być. Ja bym powiedziała nawet, że nie to, że może, tylko na pewno tak jest. Ale też ludzie młodzi nie patrzą w stronę osoby starszej, bo też, jak mówię, musi być potrzeba tej relacji. Jeżeli jest potrzeba relacji, to nie pokolenie, nawet jak będą różnice 100 lat, to uwierzcie mi państwo, to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli ktoś chce się z kimś porozumieć, chce nawiązać fajny kontakt, fajną relację, to wiek nie będzie przeszkodą.
Przeszkodą pani
jest nie... Tak, potrzeba. Bo jeżeli ktoś jest zamknięty w swoim świecie i jest mu dobrze w jego świecie, nie wiem, 85-90-latków i całe życie był samotnikiem i całe życie tak naprawdę żył on, radio i jego pamiętnik, to my nagle tego człowieka nie zaktywizujemy w sposób, który będzie jego zadawalał i nas zadawalał. Może znajdziemy jakiś zbiór wspólny, ale nie znajdziemy na pewno mega entuzjazmu z kontaktu interpokoleniowego, choć mogę się zdziwić i bardzo bym chciała się zdziwić. Natomiast jest grupa seniorów, osób starszych, bym powiedziała nawet, nie seniorów. Ja zaliczam się już do osób starszych, mam 58 lat, tak? Czyli dla osoby młodej, dla 20-latka, 25-latka, to już my jesteśmy dziadersi.
A wie pani, kto...
Babersi.
A wie pani, pani doktor, że tydzień temu, 30 dzień kwietnia, ostatni dzień kwietnia, tak. Tutaj w tym studiu była czwórka młodych ludzi, która przyjechała z seniorką ze Słupska, panią Eleonorą. Ona opowiadała o warsztatach, które ci młodzi ludzie właśnie zorganizowali w jednym z ogólniaków i ona wraz z innymi seniorami w tych warsztatach uczestniczyła. Uczyli
Super.
Się między innymi tego, mm-hmm. czyli tego, co leży przede mną.
Tak.
Obsługi, bardzo dobrej obsługi i śmigania po tych wszystkich aplikacjach, telefonach, smartfonach dotykowych i tak dalej, i tak dalej. Uczyli się tego, jak nie zostać oszukanym. Uczyli się walki z cyberprzestępczością. Co prawda, zdziwiła mnie tylko ta liczba, bo tam około chyba 10 seniorów było podczas tych warsztatów, mm-hmm. ale pytałam się i młodych, którzy przyjechali, ona ich przywiozła. Oni chcieli z nią przyjechać.
No właśnie, czyli ten kontakt
ona,
żywy
ona
jest, fajny.
Pojechali sobie pociągiem, przyjechali tutaj do studia, opowiedzieli o tych warsztatach. Ona świetnie po prostu porusza się w tym świecie informatycznym i sieć jest dla niej, właściwie można powiedzieć już teraz bez tajemnic. Oni też opowiadali o tym, jak oni na nią patrzą. To była grupa tydzień temu. Dzisiaj jest pani, bo bardzo nam pani była wtedy potrzebna, żeby właśnie skomentować ten rodzaj porozumienia, mhm. bo tak sobie pomyślałam, doktor na pewno miała swoje opinie na ten temat, jak świetnie się poruszali i porozumiewali.
No i to jest właśnie kapitalne. Ja na przykład bardzo chciałam dzisiaj zabrać ze sobą jedną z naszych pań sekretarek, asystentek, młodą dziewczynę, która rozpoczęła pracę w szpitalu geriatrycznym mając zaledwie 20 lat. Młoda dziewczyna, która wykonała w tym czasie 6 lat pracy ogromny postęp, tak? Ja już nawet nie mówię o tym, że... No bo dojrzewa, ona też. Ale i ona dojrzewa nam w pracy. My patrzymy na nią, takie matki, takie, wie pani, takie ciotki, klotki. My patrzymy, jak ona dojrzewa, ale ja jestem zachwycona jej kontaktem z osobami starszymi. I z czego to wynika? Ona była wychowywana przez dziadków głównie. Od zawsze miała kontakt, jakby nie z pokoleniem zaraz bezpośrednio swojej mamy czy taty, tylko bardziej swoich dziadków, czyli przeskoczyła jedno pokolenie. Ona w tej chwili jakby pracuje z osobami, dla osób, może inaczej, pracuje dla osób, do których ma ogromny szacunek, wyniosła go z domu. Ale też momentalnie pacjenci podchodzą do niej inaczej. Oni podchodzą do niej właśnie jak do wnuczki, jak do córci. Ona do nich mówi cierpliwie, mówi wyraźnie, jakby nie daje się sprowokować. Ja zresztą to mówię jakby pracownikom, dziewczynom. Ja mówię, słuchajcie, to nie o to chodzi. Pacjent może być zdenerwowany, bo my nie wiemy, co się z nim dzieje. I ta komunikacja, jeżeli ona jest na górnym C, czyli wszyscy do siebie krzyczą, to nie będzie dobra. Nie będzie dobra, tak? Bo wtedy każdy będzie coś wykrzykiwać. Bardzo ważne jest, żeby tę drugą stronę wysłuchać i tak jak ja mówię, próbować usprawiedliwić. Fajnie by było, gdyby nam to wychodziło na każdym poziomie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś ma potrzebę kontaktu, to on ten kontakt zawsze, niezależnie od tego, z jakim pokoleniem złapie. I to jest tak samo w drugą stronę, czyli jeżeli młody będzie miał potrzebę kontaktu ze starszym, bo będzie upatrywał w tym starszym kogoś, komu chce pomóc, kogoś, od kogo może się czegoś nauczyć, kogoś, kto jest jego idolem, to on też ten kontakt zawsze złapie. To jest kwestia chęci. Jeżeli ktoś jest negatywnie nastawiony do młodzieży, bo młodzież jest teraz fatalna, paskudna i właśnie wrzucamy w stereotypy, bo za naszych czasów to było inaczej, bo myśmy byli inni. Tak, byliśmy inni, proszę państwa, bo żyliśmy w innych czasach. Po prostu byliśmy inni, bo żyliśmy w innych czasach. Ale te coraz lepsze czasy tworzymy młodszym pokoleniom, bo chcemy tym młodszym pokoleniom dać jak najwięcej od nas.
I jeszcze raz apeluję do państwa, jeżeli teraz zaczęliście słuchać srebrnego pokolenia naszej audycji, to odpowiedzcie sobie i nam również, napiszcie odpowiedź na takie pytanie, czy każdej kolejnej generacji zawsze wydaje się, że ta, która następuje po niej, jest gorsza, albo czasami o wiele gorsza, tak? I jak oceniacie państwo młodych, jak czujecie się oceniani przez młodych też? Co akceptujecie, czego nie akceptujecie? Co chcielibyście ewentualnie, żeby się zmieniło? Czy macie do tego jakieś prawo, nie będąc na przykład rodzicami tych młodych ludzi? Czy ktoś was w ogóle słucha? Czy na przykład młodzi ludzie patrzą na was z zainteresowaniem? Czy są was ciekawi? Czy macie takich młodych ludzi wokół siebie, pani doktor?
No to są pytania, to jest bardzo dla dobre słuchaczy. Pytanie.
Dla słuchaczy.
I a propos tego
603-06-06-06.
A propos tego pytania... Pracuję z takim panem, pracuje u nas pan Rafał. Jego córki, jedna z jego córek jest uczennicą liceum w Sopocie. I jakby rozmawiając kiedyś rano, pan Rafał jakby żywo interesuje się geriatrią i tak rzeczywiście, dużo mamy takich wspólnych tematów geriatrycznych, rano żeśmy sobie na ten temat rozmawiali i on mówi, pani doktor, fajnie by było, jakby pani kiedyś tam trafiła do liceum, bo tak żeśmy z córką rozmawiali, ja robię takie spotkania dla opiekunów. Pan Rafał przychodzi na te spotkania ze swoją żoną i kiedyś była też córka. Młoda dziewczyna tam 16 czy 17-letnia. I zadzwoniła do mnie, napisała do mnie maila jej nauczycielka i właśnie za tydzień we środę rano umówiłam się na takie krótkie porozmawianie z tymi młodymi ludźmi. Ja sama jestem bardzo tego ciekawa, tego spotkania bardzo ciekawa. Do tej pory wydaje mi się, że też niestety wpadam w schematy. Tak, ale my jako to pokolenie, pani Aniu, które jest trochę pomiędzy tymi najstarszymi, a tymi najmłodszymi, to wpadamy w taki schemat oceniania tych najstarszych i oceniania tych najmłodszych. Nie? Jakby dajemy sobie prawo trochę skrytykować tych, bo ci starzy to tacy, a tacy, a ci młodzi to tacy, a tacy. Prawda? I teraz nasze pokolenie środkowe, po prostu the best. Tak nie jest. Bo my zaraz się przesuniemy do pokolenia najstarszego, będziemy krytykowali pokolenie średnie i najmłodsze. W tym czasie wyrośnie już najmłodsze, bo się urodzi i nauczy się mówić, a jak nauczy się mówić, nauczy się krytykować. Prosta sprawa.
Pani Katarzyna, która przysłała tutaj swoją taką filozoficzną sekwencję z pięknym zdjęciem. Bardzo dziękujemy, że się pani do nas odezwała. Napisała tak, 55 lat, mój wiek jest najlepszy, wciąż potrafię dogadać się z nastolatkami, ale już całkiem nieźle rozumiem emerytów.
W ogóle
cieszę się, że pojawiają się takie słowa jak potrafię, rozumiem, tego typu rzeczy, taka chęć jakby otwarcia się na drugą stronę, prawda? Już nie
brudka
typu...
Brudka siwa rośnie, już, a golić się nie chce. To następny pocieszający SMS. I też zdjęcie. Tak jakie jest. Ładne.
Tak jest. Tak naprawdę pomyślałam sobie, że w tej pierwszej części my się już tutaj nie rozwiniemy z panią doktor i z naszymi stereotypami, o młodych, o tatuażach, kolczykach, kolorowych włosach.
O, przepraszam bardzo.
Ale
o, przepraszam
pani doktor,
bardzo.
Specjalnie dobra, to dobra, przed dobra, przerwą, to żebyście się państwo temat. Rozpisali, tak. Żebyście państwo weszli w temat. Natomiast zapraszam za kilka minut po przerwie na drugą część. Ona będzie już dłuższa i stwierdzimy albo udowodnimy z panią doktor, że seniorzy wcale nie żyją wspomnieniami, a młodzi nie chcą żyć tylko na własnych zasadach.
Tak jest.
Zapraszamy po przerwie.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witamy po przerwie. Anna Rembas, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista. Rozmawiamy dzisiaj z panią doktor na temat kontaktów między młodszym a starszym pokoleniem, między młodymi a seniorami. Czy młodzi ludzie czują się oceniani przez seniorów za na przykład swój styl życia, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia, młodzieżowy slang, czy są, że tak powiem, czują na sobie to prześwidrujące spojrzenie
oceniające.
Seniorów, oceniające, takie właśnie jeszcze jak pani doktor teraz pokazała spod takich okularów właśnie. Czy to może prowadzić jakoś do wzajemnego niezrozumienia, niechęci? Czy są seniorzy na przykład, którym to nie przeszkadza? Czy są seniorzy, którzy również w wieku 70-80 lat noszą kolczyki, czerwone spodnie czy różowe włosy?
Tak.
Rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jak młodzi co młodzi o tym sądzą, co mówią. No, zakładamy, że wyszli z matury, jest godzina 13.34, to na pewno włączyli Radio Gdańsk i
ja
słuchają
Srebrnego.
Ja bym powiedziała,
że pędzili, żeby włączyć,
tak, także może coś młodzi napiszą. A na pewno są z nami starzy słuchacze i piszą i bardzo dziękujemy, bo jest pięknych mnóstwo tak. SMS-ów, ale właśnie dzisiaj o tym pani doktor rozmawiamy, że tak naprawdę te kolczyki i te tatuaże i te czerwone włosy i żółte spodnie też nie są niczym złym, prawda? W żadnym wieku i nic nie muszą oznaczać.
Kompletnie
zacznijmy
nic.
Od tego zewnętrznego na razie opakowania,
jasne.
Bo potem przejdziemy do tego środka.
Dobra. Bo chciałam powiedzieć taką rzecz. Jeżeli ktoś ma w sobie tolerancję i wyrozumiałość do tego, że się zmieniamy pokoleniowo, to jemu nie będzie przeszkadzało to, że ktoś właśnie chodzi w zielonych, czerwonych, fioletowych włosach z kolczykami, bo o pięknie się nie dyskutuje i każdy to postrzega inaczej. Koniec. To jest tolerancja, proszę państwa. I albo ją w sobie mamy, albo jej nie mamy. Niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentujemy. Natomiast chciałam powiedzieć, że czasami to jest tak, że osoby z tego pokolenia teraz najstarszego mają więcej tolerancji do osób najmłodszych i młodszych, a mają mniej tolerancji do swoich dzieci, czyli do pokolenia 40-50, kawałeczek 60. Bo jakby tym młodszym się więcej wybacza. Oni są nowocześniejsi, są młodsi, są inni, są kolejnym pokoleniem. Ale też, proszę państwa, zobaczcie my też więcej wybaczymy ludziom młodym niż osobom starszym, bo stary powinien mieć mądrość. Jaką mądrość? Życie, proszę państwa, nie jest równoznaczne z tym, że my tę mądrość zdobywamy. Zdobywamy doświadczenie, ale doświadczenie życiowe nie musi być równoznaczne z mądrością. Tak mi się wydaje, bo mogę mieć doświadczenie w jednym czymś, co robię, ale mądrości życiowej i mądrości jako takiej nie muszę posiadać. Natomiast uważam, że wzajemny szacunek jest do siebie potrzebny. Że jakby pozwolenie na to, że każde z pokoleń miało swoje życie, swoją ścieżkę. I gdyby teraz przy nas tutaj, nie wiem, stanęła królowa Jadwiga albo królowa Bona, to byśmy się zdziwili, jak ona do nas mówi, co robi, czego nas wymaga, w jakim wieku umarła i o co w ogóle chodzi. Bo to się zmieniało zawsze, od zawsze.
Jak pani myśli, czy królowa Bona na przykład lubiła pytać?
Ona akurat chyba tak, bo była ciekawa.
No właśnie, bo ta ciekawość to jest też ważna rzecz.
Bardzo.
Bo dlaczego o to pytanie zahaczyłam teraz? O to zadawanie pytań bardziej niż udzielanie odpowiedzi. Dla mnie to jest istotne, dlatego że ja mam takie wrażenie, że ten, kto zadaje sobie pytanie i innym pytania, będzie młody, nawet mając 80 lat.
Tak.
A jeśli nigdy go sobie nie zada, jest stary, choćby miał tylko lat 20.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że jak rozmawiamy z osobami młodszymi, i też bym chciała, żeby tak mnie osoby młodsze traktowały. Należy ich traktować, jeszcze raz powtórzę, z szacunkiem, nie z góry, co ty możesz wiedzieć, smarkaczu, prawda, tylko z szacunkiem, ale też, proszę państwa, mówmy do nich normalnie. Jeżeli ja mam pytanie do młodego człowieka, słuchaj, wytłumacz mi, bo nie rozumiem teraz tego, tak? Czy nie rozumiem jakby zachowania waszego pokolenia w takiej, a takiej sytuacji. Proszę, pomóż mi to zrozumieć. To ten młody człowiek mi to wytłumaczy. Tutaj ktoś napisał właśnie o tym, że teraz młodzi są bardziej asertywni. Jestem mamą nastolatka, taki SMS.
To ja chciałam przejść za chwilkę, bo chciałam państwu przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Dlatego, że prowadzimy tą audycję razem. I taka jest zasada tego, że państwo też macie coś do powiedzenia, a przede wszystkim to państwo macie coś do powiedzenia. Pan Tomek napisał, pan Tadeusz napisał, przepraszam, ratownik, że właśnie najgorsze są schematy. Ale nie podał pan, panie Tadeuszu, jakiegoś stereotypu i jakiegoś przykładu, na przykład którego pan by nie chciał usłyszeć, albo którym się pan posługuje, a może się pan nie posługuje, to poprosimy jeszcze o dopisanie. I teraz tak, następna. Pani 78 lat, która ma już wnuki dorosłe, które mają swoje życie, a pani, jak pisze, ma z nimi kontakty i bardzo fajnie. Lubi pani z nimi rozmawiać na wszystkie tematy. I kiedy idzie pani z zakupami, chętnie proponują pomoc. Mam nadzieję, że pomagają. Pani Ewa, bardzo ładnie, bardzo dziękujemy. Pani i Iwona również. Emerytura dla mnie to czas na realizację moich pasji genealogicznych i podróżniczych. Aktywność fizyczną, edukację na uniwersytetach trzeciego wieku, pracę na działce, a także lekką pracę zarobkową, póki starczy mi sił. Pani Iwona pisze, ale nie o tym chyba dzisiaj chcieliśmy rozmawiać, a także pomóc dzieciom w pilnowaniu wnuków. Pani Iwono, a ja zapytam panią, co pani sądzi na temat właśnie różowych włosów, tatuaży, slangu młodzieżowego, kolczyka w nosie? Bo przecież emerytura to nie tylko to, co pani napisała i pani życie przecież nie tylko do ogródka trzeciego wieku i uniwersytetu się ogranicza. No nie wierzę. Ma pani na pewno wielki potencjał, żeby napisać jeszcze jednego SMS-a. Mnie to po prostu interesuje zwyczajnie. Mhm. Jakie stereotypy wobec pani młodzi stosują, a jakie pani być może stosuje wobec nich? I pani Beata jeszcze bardzo pięknie, 65+. Stereotypy to uogólnienia, które nie są prawdziwe dla seniorów i dla młodych, tak? Dokładnie. Tylko jakie? Jeszcze cały czas Beato, pani Beato, jakie? Tylko indywidualny człowiek, pisze pani, co on prezentuje sobą, niezależnie od wieku. No tak, dokładnie. I teraz przechodzimy do tego, pani doktor, SMS-a, który napisała nam pani, której podpisu nie widzę.
Tak, że właśnie jestem mamą nastolatka i muszę stwierdzić, że odbiega on znacznie od tego, jak ja byłam w jego wieku. Jak zostałam o coś poproszona, to od razu to robiłam i tak mi zostało do dzisiaj, że robię więcej niż trzeba. Patrząc na młodzież, to jak coś im pasuje lub nie i nie chcą czegoś zrobić, to od razu to mówią. I ja tego się uczę, że czasami jak odmówię, to nie znaczy, że nie chcę komuś pomóc, tylko też potrzebuję oddechu, odpoczynku. Czasem daje się zauważyć, że młodzi mają więcej asertywności w sobie. To prawda.
No, są inni.
Są inni, ale... Ale
cudownie inni.
I trzeba im tego zazdrościć.
Uczyć się też
tak,
od nich.
Bo my jesteśmy pokoleniem, które zostało wychowane bądź grzeczny, grzeczna. Tak? Nie odmawiaj, pomagaj kosztem siebie. I tak rzeczywiście, proszę państwa, jest. Jak do mnie szefowa zadzwoni, że jutro mam być o 4 rano w pracy, ja nie będę pytać dlaczego, tylko pojadę do tą 4 rano do roboty. Nie będę się zastanawiać po co i na co. Tylko jak szef każe, to ja to zrobię. Nie zastanawiając się, co mi to odbierze. A młode pokolenie najpierw się zapyta i powie, w jakim celu? Co my z tego będziemy mieć?
Młodzi ludzie,
ja się też tego od nich uczę.
Ja z kolei zauważyłam, że młodzi ludzie też nie uznają takiej taryfy ulgowej. Jak przychodzą na przykład i zaczynają zadawać trudne pytania dotyczące ich lub mnie, na przykład ich doświadczeń, problemów konkretnego życia. Po prostu nie obijają w bawełnę. Chcą wiedzieć, chcą rozmawiać. Nie są nauczeni jeszcze takiej dyplomacji, takiej miękkiej dyplomacji. Trzeba im odpowiedzieć i nie traktując tej rozmowy jako takiej rozgrywki słownej. Nie wiem,
czy pani doktor, bo przecież my
już się nauczyliśmy tych rozgrywek słownych, prawda? Państwo też już to znacie i wiecie doskonale, oczywiście, jak można zawinąć rozmowę, żeby i tak wyszło na nasze, prawda? To nie o to chodzi, prawda? Trzeba im odpowiedzieć, nie traktując tej rozmowy właśnie, jeszcze raz powtórzę, jak rozgrywki słownej, którą my musimy koniecznie wygrać, choćby nawet za cenę pewnych frazesów i tak dalej. Także ci młodzi, jak z nimi rozmawiam, też pokazują mi inne zupełnie horyzonty.
No jasne.
Inne horyzonty. Mimo nawet tego, że nie kluczą, nie używają tej dyplomacji, nie używają tych frazesów i są tacy wprost, dosłownie mówiąc, prawda?
Ale też proszę zobaczyć, ja też mam takie wrażenie, że też i seniorzy są inni. Bo seniorzy też są moim zdaniem odważniejsi. No, czy pani sobie wyobraża, nie wiem, 40 lat temu 60-latkę z zielonymi bądź czerwonymi włosami? Raczej nie. A teraz nikogo to nie zdziwi. Powiedziałabym, że bardziej może nie być tolerowana przez swoje pokolenie niż przez pokolenie młodsze, które na to nie zwróci uwagi.
Jeśli ma się szacunek dla innych ludzi, to w stosunku do siebie też go się dostaje. O, to zdanie, które
piękne,
już kiedyś gdzieś słyszałam. Podejrzewam, że to właśnie moja mama mi mówiła, a tu pisze pani, która nas pozdrawia i pisze tak. Wczoraj wieczorem wypadła mi sprężyna do uchwytu przy torbie na kółkach. Włączyłam latarkę, by poszukać zguby i nagle obok mnie trzech młodych mężczyzn, również z latarkami, pytając wcześniej, czego szukam. Szukało ze mną. Jeden z nich znalazł moją zgubę. Oni się cieszyli, a moja wdzięczność była nie do opisania. Tak budują się dobre relacje, nie w sposób krytykujący wszystkich i wszystko, prawda?
No właśnie.
Ja myślę, że to cudowne, że ci młodzi ludzie się schylili z tymi swoimi latareczkami i szukali. Bardzo, bardzo dziękuję. Kochane panie serdecznie, pozdrawiam jako Fundacja Między Pokoleniami.
No właśnie.
Bardzo pani Magdo dziękujemy, bo Fundacja Między Pokoleniami to jest właśnie ten nasz dzisiejszy temat międzypokoleniowy, też zahaczający o to. I zapraszamy do łączenia pokoleń. Już nie możemy się doczekać, aż zaczną nas odwiedzać młodzi i seniorzy. Będziemy dzielić się doświadczeniami i uczyć wzajemnego szacunku. A gdzie to takie spotkania, pani Magdo, się odbywają z tymi młodymi i seniorami? Proszę powiedzieć, to może więcej seniorów usłyszy i chętnie młodzież też was odwiedzi. Jest też kolejny SMS. Ja to czytam, bo jestem bardzo państwu wdzięczna. Jest tych SMS-ów pani doktor bardzo dużo.
Dużo, fajnie, cieszę się.
Więc się ludzie podzielili, dzielą się z nami i trzeba to uszanować. Mam 63 lata, pracuję z paroma osobami urodzonymi już w XXI wieku. To najcudowniejsze dziewczyny. Doceniają moje doświadczenie, przychodzą po porady, a jednocześnie ja mogę zawsze liczyć na ich cierpliwą pomoc w sprawach, na przykład komputerowych. Ich radość życia i pozytywne nastawienie powoduje, że ja czuję się młodsza. Młodzież jest świetna. Pani Doroto, bardzo dziękujemy. To jest właśnie też to. Cieszę się, że nie ma wysypu SMS-ów o stereotypach, prawda? Że młodzi jak idą ławą przez chodnikiem, to trzeba im zejść z drogi i ominąć, bo właśnie taka opinia mnie skłoniła do tego tematu, że często jest tak, że oni idą jak tarany i nie patrzą, prawda? Że idzie naprzeciwko ktoś, ale to kwestia już nie tego, czy starszy, czy młodszy idzie,
no
tylko
właśnie
kwestia kultury.
Tak.
Bo to nie chodzi o to, że
każde pokolenie może tak
pokolenie
iść taranem,
i on nie ustąpi
prawda?
Tak
nie
samo
patrzeć. Oczywiście.
On nie ustąpi tak samo 20-latce, jak i 75-latce. A ten, który ustąpi, to ustąpi wszystkim. Prawda?
To prawda.
Jest coś takiego, także tutaj nie. Bardzo fajnie, że państwo piszecie, pani Agnieszko. Pozdrawiamy również. SMS pani zostawiamy sobie na koniec,
SMS.
Bo jest dłuższy. Nie, to pani Haliny zostawiamy na koniec.
Tak, ale ten teraz, co wpadł, też jest ładny. Poza tym nieważne, jak wyglądają. Ważne, by mieli dobre serce, byli dobrymi ludźmi. Myślę, że to, jak się zmienia moda i wygląd, to my musimy się przestawić do tego, jak świat się zmienia. To prawda. Choć w większości ta moda nie jest w moim typie, ale ją toleruję. Bo zawsze mój syn może też wejść w taką lub inną modę. Za moich czasów pójść do szkoły w kolorowych włosach czy podartych spodniach było niemożliwe. Myślę, że też starsze pokolenie jest bardziej elastyczne, bo obracają się w czasach, gdzie wszystko się zmieniło. No właśnie, o tym mówię, że ja też widzę. Wiecie państwo, no w ubiegłym roku weszła do mnie do gabinetu pacjentka, którą znam kilka lat i ma kolczyk w nosie. Piękną, malutką cyrkonię.
A jest pani geriatrą, przypomnij.
Jestem geriatrą, tak, a pani ma lat 70 mocny plus. I mówię, widzę, co się zmieniło. Od razu daję znać. Mówię, widzę, co się zmieniło, bo mi się to spodobało, proszę państwa. Mało tego, ja nawet powiedziałam do mojego męża, że ja bym też taki chciała mieć. A on mówi, no, a jak ci nie będzie to przeszkadzać, to może se zrób. Więc rozważam.
Dokładnie tak. Pan Adam ciekawie pisze i cieszę się, że państwo się włączacie tak cudownie, bo to, co pani doktor przed chwilą powiedziała, pan Adam podsumował w taki sposób. Chociaż my nie rozmawiamy o tym, czy na przykład wykonanie tatuażu czy piercingu przez seniora jest dobrym kierunkiem. My nie rozmawiamy o tym, bo to senior ma prawo, tak jak pan pisze,
pięknie,
zrobić.
Tak, ale dalej potem jest pięknie
napisane. Bo pan pisze tak. Wykonanie tatuażu w dojrzałym wieku jest elementem doświadczenia. Ta decyzja jest przemyślana, a tatuaż u seniora jest równie atrakcyjny jak u młodego człowieka. To jest, uważam, nie ma granicy w wieku, której można zdobić swoje ciało, kolorowe włosy, tatuaże czy kolczyki u seniora. Zdecydowanie tak.
Panie Adamie.
Dziękujemy, ale ja jeszcze mam ciągle ale, bo gdybym zapytała, panie Adamie, że czy uważa pan, że to będzie dobrze, bo senior ma do tego prawo, ale jak seniorzy albo jak młodzi teraz odbiorą takiego seniora?
A ja myślę, że z tym nie będą mieli problemu.
A widzi pani, bo ja bardziej się tutaj troszeczkę drążę ten temat. Czy oni nie będą się śmiać, czy oni nie będą wyszydzać i czy oni nie będą mówić, zobacz, jak babcia się tutaj odstawiła, jak się odkręciła i tak dalej. Albo zobacz, albo się nie skomentują, obojętnie jak. O to mi chodzi, o to uczenie, prawda?
Mając doświadczenie gabinetu geriatrycznego, wiecie państwo, myślę, że więcej komentarzy będzie od równolatków tego seniora, a nie od pokolenia młodszego.
O proszę.
Ja myślę, że naprawdę.
Tacy są.
Bo widzimy komentarze.
Jak ci nie wstyd?
Otóż to, jak mogłaś to zrobić. Ale daj spokój, co chcesz się odmłodzić, bo sobie kolczyk w nosie teraz tutaj wsadziłaś. To nie tak. ty weź się do roboty, ty weź obiad ugotuj swoim dzieciom, wnukom, zaprowadź je do szkoły, a nie myśl o sobie. A
tak. To są stereotypy.
To są stereotypy.
Teraz wpadamy w stereotypy.
Ale widzicie państwo, ale ja jakby nie mam takiego niepokoju w sobie, że młodzi nie będą tolerować starszych poprzez wygląd. Myślę, że wygląd młodemu pokoleniu najmniej przeszkadza. Jak są tacy, którym wygląd przeszkadza i oceniają, bo ktoś, nie wiem, jest z nadwagą, ktoś jest wychudzony, ktoś ma krzywe nogi, ktoś proste, siwe włosy, to będzie oceniał w każdym wieku. Mhm. Każdego i w każdym wieku i z każdego pokolenia. Tak? Ale myślę, że młodzi bardziej będą oceniali samo zachowanie osoby starszej i właśnie to, czy swoją postawą, co prezentuje swoją postawą, a nie tylko wyglądem. Można się naprawdę zdziwić, widząc kogoś.
Jeśli myślisz o tym, co będzie w przyszłym roku, siej kukurydzę. Jeśli myślisz o następnym dziesięcioleciu, posadź drzewo. Ale jeśli myślisz o następnych 100 latach, wychowuj młodych ludzi. Był taki socjolog, pani profesor, Zygmunt Bauman się nazywał, znany socjolog. I on to pisał o społeczeństwie w latach 2016 chyba, jakoś tak. Jego analiza tego płynnego społeczeństwa też może być dla niektórych inspiracją. To wychowanie młodych ludzi przez te właśnie słowa. A ciekawa jestem, czy to wychowywać, to wedle państwa towarzyszyć, uczyć, mieć wspólne pasje. Tu kolega realizator podpowiedział nam taką historię o swoim dziadku, że ten szacunek i ta cudowna symbioza z dziadkiem miała miejsce przy wspólnej pracy. Tak. W momencie, kiedy oni coś robili, piłowali, dźwigali razem, szykowali, robili jakieś drewniane rzeczy. Tego się wnuk uczył od dziadka. Tego dziadek mógł nauczyć, prawda? Tego wnuk sam się nie nauczy nigdzie.
A przepisy od babci?
Ale stąd najlepsze. Go szanuję, bo dziadek to umiał zrobić. A wnuk się patrzył w tym momencie, dopóki się sam nie nauczył. I teraz może uczyć na przykład swojego syna. Czyli te wspólne prace, pani doktor, to też jest istotne, prawda?
Wtedy, bardzo.
Nie musimy wtedy mówić, o, popatrz, teraz ja robię, a ty się ucz, zobacz, jak ja umiem, jaki jestem, tylko po prostu zwyczajnie to róbmy. I ten ktoś, ten mały chłopiec, 10, 15, 20-letni, potem widzi, o, faktycznie szacun dziadku, szacun babciu.
Ale mało tego, przebędzie to próbował przenosić na następne pokolenia. Prawda? Bo to jest, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci, więc jakby wiecie państwo, no to jak my zostaliśmy wychowani, to, co nam się podobało w naszym wychowaniu, przenosimy dalej, próbujemy ludzi edukować. Mi się wydaje, że jakby współtowarzyszenie różnych pokoleń polega głównie na tym, że od siebie powinniśmy czerpać. Młodzi ludzie powinni się przy osobach starszych czuć bezpiecznie, ale również osoby młodsze wśród starszych powinny się czuć bezpiecznie, tak? Wiecie państwo, wyjeżdżamy bardzo często z mężem, jeździmy na Kaszuby i właśnie tam jest taka rodzina wielopokoleniowa, jest 5 dzieci, 13 wnucząt. Tam się naprawdę dużo dzieje i tam się wszyscy nawzajem szanują. Ja naprawdę patrzę na tą rodzinę z taką dużą radością i jeszcze też Rysiu, który jest takim głównodowodzącym, on zawsze porównuje jakby życie człowieka do cyklów, które są w życiu zwierząt i w przyrodzie. No, wszędzie są pokolenia. Starzy ustępują młodym. Młodzi walczą o to, żeby dominować. No, to jest naturalne i normalne.
Cudownie pan Robert napisał o stereotypach, ale już na sam koniec. Brak szacunku, brak chęci do nauki, brak kultury. Moje obserwacje to są obserwacje pana Roberta. Brak chęci do pracy, brak ambicji, brak odpowiedzialności, postawa roszczeniowa. Niczego nie muszą, wszystko im się należy i tak dalej. Pani doktor, jeszcze jest tutaj fajeczka i komóreczka. Dobrego, Robert, pokolenie X. Musimy wrócić do tego tematu. i zaprosimy młodych. Odpowiemy na te wszystkie SMS-y. Obiecuję Państwu. Bardzo dziękuję Pani Agnieszko i Pani Halino. No nie zdążyłyśmy. Dominik Lewicki niestety nas nie przepuści z czasem. Realizuje audycję i pokazuje, że koniec. Spisujemy te SMS-y. Wracamy do audycji, ale nie za tydzień, bo za tydzień będzie Smart Senior, czyli przyjdzie młody człowiek z seniorami z trzeciego wieku, którzy uczą się obsługiwać i chodzą na uniwersytet, żeby uczyć się na komórkach. A pani doktor, może się odniesiemy do tych wszystkich naszych dzisiejszych SMS-ów w kolejne czwartki.
Okej, dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Drukuję SMS-y i do usłyszenia. Anna Rembas, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.